Jest bardzo pięknie, ale ja się czuję bardzo pięknie. O wolności też pogadamy. Mam zaszczyt gościć ponownie profesora Witolda Modzelewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale zrobimy tak jak zwykle, bo jesteśmy bliskimi
przyjaciółmi.
Czyli jesteśmy na ty i nie mam co udawać. Znaczy, ja jestem starszy oczywiście.
Jeżeli pozwolisz, to zgadzam się.
Och, czyli jest zgoda. Zgoda, a Pan Bóg rękę poda. Jak to było w tej zemście?
To było marzenie. Marzenie potrzebne, żebyśmy się wreszcie pogodzili. Na najważniejsze, żebyśmy się mądrze pogodzili, bo wiesz, że pogodzenie może być również w głupocie i ponoć jest bezpieczniejsze. Ja wiem, że teraz już mówię rzeczy zupełnie niedopuszczalne, ale przede wszystkim sama zgoda, bo przecież najłatwiej się zgodzić na to, to tak u nas się wybiera ludzi, to nawet tak pamiętam, że wybitni historycy mówili, że właśnie dlaczego wybrano pana Komorowskiego, oczywiście nie prezydenta, tylko generała na szefa Armii Krajowej, no bo był tak słabą, taką wyciszoną osobowością, że nie zagrażał nikomu, kto aspirował do tej roli, a wiadomo, ci, którzy aspirowali, skutecznie blokowali tych, którzy też aspirowali. Więc zgodzono się na to, żeby na szefa Armii Krajowej, to tak, to bardzo poważni historycy to mówili. Tak. Wybrano kogoś, kto się do tej roli kompletnie nie nadawał. Ale była zgoda, ale była zgoda.
Ale była zgoda. Ale przez to, że tak się kłócili tam w Londynie ci rządowi ludzie, alianci w paradzie zwycięstwa brali udział alianci, Grecy oczywiście pod grecką flagą, ale niestety nie było polskiej flagi.
No nie było nawet polskich, nawet reprezentacji. Więc, ale my oczywiście...
To przez tą zgodę, niezgodę, przez te kłótnie wszystkie.
Mój Boże, no jesteśmy przyzwyczajeni, znaczy, nie, może inaczej to powiem, nie jesteśmy nienaprawialni, prawda? Nienaprawialni w swojej naiwności i ta naiwność nas powoduje, że my w dalszym ciągu będziemy wierzyć w Zachód, taki Zachód, którego jak wiesz nie ma.
Bardzo w imieniu Greków, bardzo przepraszam starożytnych Greków, bardzo wszystkich przepraszam za to, że stworzyliśmy zachodnią cywilizację. Jest mi bardzo przykro.
Ale czy to, co żeście dali cywilizacji światowej, zostało zawłaszczone i jak wiadomo w tym zawłaszczeniu jest rodzaj zafałszowania. Czyli przypisuje się inspiracje, rzeczy głupich albo czasami, nawet czasami podłych, komuś, kto w ogóle z tym nie ma nic wspólnego, no ale w ten sposób, jak wiemy, nie chcę tak się już po profesorsku wymądrzać.
Proszę cię, bardzo cię proszę. Tak, zaprosiłem profesora.
Legitymizować w ten sposób swoją głupotę, bo inni też jego zdaniem zainspirowali w tej głupocie. Nie masz za co przepraszać, mój Boże. Nie raz, nie dwa, nie trzy i może jeszcze wielokrotnie spotykamy się z tym, że ci, którzy się na nas powołują, robią to całkowicie w sposób nieuprawniony.
Ja pamiętam, spotkałem kilka lat temu na festiwalu Jazz Jamboree, który organizuje Mariusz Adamiak. Był taki wspaniały gitarzysta z Jamajki. Z Jamajki. I był grecki Londyńczyk greckiego pochodzenia, wybitny muzyk. I obaj przeprosiliśmy Jamajczyka za to, że stworzyliśmy cywilizację zachodnią. Facet się złapał za głowę i on nie mógł zrozumieć, o co nam chodzi. Bo ty natychmiast to chwyciłeś. No to ironia jest oczywiście, no ale niektórzy nie chwytają na przykład nazwy Sekcja Lewacka Radia Wnet. Nie wiedzą, o co chodzi.
Ja uważam, że powiem tak, może to, żeby nie było tak, że potraktujesz to jako rodzaj takiej słodkiej kurtuazji, ale ona jest jak najbardziej, to nie jest kurtuazja, tylko moje zdanie na ten temat. Uzurpuję sobie prawo do własnego zdania. Tym, którzy chcą się zajmować polityką, jak najbardziej współczesną, polecałbym historię wojen peloponeskich. Wszystkich możliwych wariantach, tak. Również tych sepoci, jak i tych późniejszych. Jak wspaniali ludzie, twórczy, witalni, pod każdym względem i mądrzy, szukający mądrości. Oni to chyba to jest wasza zasługa, że po raz pierwszy mądrość była kategorią poszukiwaną, prawda, że ten, kto jest mądry, zasługuje na uznanie, a nie będzie od razu powieszony, czy w ten inny sposób jako
uzurpator. A Sokrates jednak.
No, tam były błędy i wypaczenia, prawda? Natomiast każdy taki naród może się sam wyniszczyć, kierując się swoimi, wydawałoby się, racjonalnymi celami. Można tak wyniszczyć się w tych głupich wojnach, prawda? No bo wojny to są z reguły te, które sami wywołujemy, to są te, których nie musieliśmy się bronić. No to one są po prostu głupie.
Oj, ja miałem program przygotowany, ale zawsze jak rozmawiamy, mamy tyle...
Nie wychodzi nam to.
Nie wychodzi.
Ale tu się czujemy wspólnotę, koinę, prawda?
Tu jest, tak.
Innym Kini. Też nie wychodzi.
Jest to Omikron, wychodzi. Omikron Jota. Eras z Rotterdamu zmienił wymowę starej greki. Bo kinos... To ty byś powiedział koinos, prawda?
Ja jeszcze
a
tak
to
mówię,
jest kinos.
A to jest kinos.
Bo omikron jota to się czyta jako i.
A mój Boże.
A epsilon jota na przykład ty czytasz, ty mówisz paideia, prawda?
Tak, tak.
A ja mówię pedia.
Mój Boże, profesorowie, którzy jeszcze znali grekę, bo ja jeszcze byłem uczony przez takich... Nie jestem uczony, oni byli. Ja byłem uczony przez nich. Oni jeszcze znali grekę, jeszcze ich uczono greki i oni mówili, że koinę, jednak koinę. Czyli tak jak Cezar i Kezar, prawda?
Od czasów Erasma.
Czyli my tak naprawdę tę średniowieczną łacinę traktujemy jako antyczną, natomiast grekę średniowieczną traktujemy jako tę, która była w oryginale.
No właśnie.
Ale brzmi, już, niech już zostanie koinę.
Dobrze, dla ciebie, no ale jak w Grecji to powiesz, będziesz rozmawiał z greckim filologiem klasycznym, to on cię nie zrozumie.
No to będę barbarzyńcą, prawda? Brodę mam, może jest niezbyt długą, prawda? Będę barbarzyńcą. Bardzo, jeżeli z ust Greka, a zwłaszcza antycznego, usłyszałbym, że jestem barbarzyńcą, to byłoby
to
jednak...
Byłby zaszczyt.
To byłby zaszczyt.
No to tak jest samo, jak jest ze słowem ksenos, nie? Od tego pochodzi ksenofobia. Ksenos po grecku znaczy obcy. A co z obcym należy robić? Opiekować się nim. To no jest Boże. Definicja ksenos po grecku. W Polsce teraz, ostatnio przynajmniej, jak czytam o ksenos, ksenos to jest obcy i należy się przed nim bronić. Jest różnica? Mam rację no, troszeczkę?
Powiem tak, racja to słowo takie trochę usprawiedliwiające zagubienie, bo to tak chyba należy nazwać.
O, dziękuję.
Tak.
To jest komplement.
Tak, ale taki wiesz, nie, taki być może nawet trochę wyszukany, ale powiem tak, że strach tym, którzy się odważyli nie bać, prawda? My mamy, jesteśmy zaczadzeni strachem. To jest, tak. To jest rzecz głębsza. To nie będę ironizować tak zbytnio na ten temat. Bo ja pamiętam pokolenia, to było pokolenia, które były dużo młodsze wtedy, kiedy ja je poznałem, niż ja jestem teraz. Te pokolenia były zaczadzone tą drugą z wielkich wojen. I to, co powiedzieli, że my się różnimy. Ponoć ja należałem do tego pierwszego pokolenia. Ci, którzy się nie nauczyli bać, a oni się nauczyli bać. Oni się nauczyli bać i chcieli, żebyśmy zrozumieli ich. Zrozumiesz mnie, tak mi powiedział jeden z moich bliskich, który dobrze, rocznik 1905, ja nawet takich ludzi pamiętam.
Wow.
I on powiedział, nie zrozumiesz nas, jeżeli nie doznałeś takiego strachu, który cię nie opuszcza, który jest z tobą bez przerwy, ten strach, który jest twoją świadomością, on organizuje on twoją byt. I ty trzymasz się tego bytu po to, żeby się bać. Fajne.
No fajne, ale to jest...
Straszne.
No, bo ja wiem, ja nie wiem, no ja na przykład, mnie się wydaje, że ja na przykład śmierci się nie boję, bo wiem, że przejdę w inną formę życia. Wiem, ale ja to, znaczy myślę, że tak jest. O, tak powiedzmy, łatwiej będzie. Strach. Ach co, wracamy do programu?
Jak uważasz? Jeżeli nam się uda, będziemy próbować i potem będziemy się przywoływać do porządku.
Bo ja się przygotowałem do programu, ale z profesorem zawsze, kiedy rozmawiamy, no, mamy tyle tematów do omówienia, że dobrze, zaczynamy po angielsku. Proszę państwa, teraz jest początek audycji. Wszystko, co powiedzieliśmy, przestańcie sobie na koniec audycji. Zaczniemy po angielsku, czyli od pogody. Nie mówię o tej barbarzyńskiej Anglii, która w tej chwili w Wielkiej Brytanii, która morduje ludzi na ulicach. Wiadomo, o co chodzi, o Henryka Nowaka. Dobrze. Proszę
też,
państwa, ja mam...
Nie tylko, ale
nie tylko, też. No wczoraj w Irlandii Północnej, zdaje się, znowu kogoś zadźgano.
No i znowuż wracamy do obcego.
A nie, wracamy do angielskiego. Tak.
On był obcy.
Tak.
Tak. Trzeba go nienawidzieć, bo się go boimy. No tak, właśnie. Strach, więc strach rodzi... Nie każdy strach rodzi nienawiść. Natomiast tę nienawiść, tę złą nienawiść, którą rodzi strach, jeżeli ta nienawiść, ta zła nienawiść jest w nas, my sobie uświadomimy, że nas zniszczy i będziemy ją, tak to się ładnie mówi, zagospodarowywać. Na przykład napiszemy jakąś książkę. Jest taki na przykład, no, jeżeli ktoś umie pisać.
Ja nie umiem.
Albo na przykład jest muzykiem i mimo tej nienawiści, starając się w sobie opanować, będzie napisze utwór muzyczny. No to co zostanie? Nie nienawiść, tylko ten utwór. I być może on...
Tak.
Z cierpienia i także ze... No Dostojewski to chyba najlepiej nam... No przynajmniej ja tak poznałem to z lektury, ze spotkań z Dostojewskim, że również nienawiść może być twórcza. Jeżeli masz tę lirę, którą na
będzie,
której potrafisz zagrać.
Na moim festiwalu przyjedzie Irlandczyk, który mieszka 50 lat na Krecie. Przyjedzie grać tradycyjną muzykę kretejską na lirze właśnie. A propos liry. Nienawiść. No ja mam taką... Mój ojciec mnie wychowywał, był filologiem klasycznym, współczesnym na Uniwersytecie Warszawskim. I on jakoś od czasu, kiedy zacząłem mieszkać z ojcem, czyli od 6 roku życia, bo wychowałem się w domach dziecka, ale od czasu on nie potrafił mnie nauczyć nienawiści. On mi mówił, mój ojciec mi mówił tak: Milo, jak ktoś cię skrzywdzi i ty będziesz go nienawidził, to szkodzisz tobie, sobie. Ty raczej mu współczuj, bo być może on cię kopnął, a za to dostanie w łeb. Być może spotka go znacznie większa kara niż ciebie spotkała, czyli nienawiści nie używaj, używaj współczucia. I nie umiem nienawidzieć ludzi. Ja podaję rękę ludziom, którzy na nią pluli często i nie mam problemu z tym podawaniem ręki.
No to jesteśmy w takim chyba wymierającym pokoleniu, które sobie coś takiego, nazwijmy to, wmówiło. Ja cię tak, też jestem w takim autoperswazja, prawda? Pamiętaj, żebyś coś tam, prawda? Pamiętaj, żebyś coś tam, tak. Na przykład, żebyś nie pogardzał nikim.
O właśnie,
nie,
tego nie, też nie uczono.
A przede wszystkim nie bał się. Nie bał się i nie bał się, a już o nienawiści to już nawet poprzednim razem. Pamiętasz, jak, jeśli na pewno ty pamiętasz, natomiast może któryś ze słuchaczy też cytowaliśmy ten wspaniały wiersz o każdy twój wyrok przyjmie twardy, że wolą twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. Wiem, że jeżeli sobie tak wmówimy, bo to jest taki imperatyw wewnętrzny, strasznie się mądrze, więc już mówię po ludzku. Najważniejsze są nakazy te, które sami wybraliśmy. Nie te, które nikt nam ktoś narzucił. Te, które w swoim jakimś tam konceptualnym poszukiwaniu uważaliśmy, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, prawda?
No
i potem nikt tego nie rozumie, dlaczego, prawda? Kto ci to kazał? Jak to nikt mi nie kazał, dlatego jestem zobowiązany. jeżeli się potrafimy w ten sposób trzymać na wodzy, no bo przecież i strach, i nienawiść to część naszej osobowości. Tak, o tak, jak najbardziej.
No i wszelkie fobie, to też jest rodzaj strachu. A fobos, no to strach przecież po grecku. Kurczę, co?
No,
przepraszam. Ja myślę, że
spróbujmy
99%
jednak,
tak. Polaków nie wie, że używa języka greckiego. Kiedyś na MIT pewien profesor wygłosił matematyczny wykład 60-minutowy, po czym powiedział: słuchajcie studenci, uczcie się greki. Ponad 50% słów, które użyłem w moim wykładzie, jest pochodzenia greckiego. Dlatego mnie jest łatwiej właśnie, Fobos, boimy się. A propos pogody. Proszę państwa, ja napisałem na Facebooku taką chęć. Przedwczoraj była piękna, powiedzmy, że to nie była burza, ale rzęsisty deszcz. Więc tak się ucieszyłem, a ponieważ jestem chodziarzem, no to wyszedłem sobie pochodzić po bulwarach nad Wisłą. Mam taką trasę, która ma 4,5 kilometra i w dwie strony to jest 9. Poszedłem na trasę, to było przedwczoraj, czyli to był wtorek. Świetna ta burza, ale co dziwnego, nigdy nie widziałem tylu biegaczy. Czyli nie tylko ja tak myślę, że to jest piękne, ta burza i ten deszcz, tylko jest kupa innych ludzi, o których ja w ogóle nie wiedziałem. Musiałem zobaczyć na własne oczy. Teraz jak słucham prognoz pogody, czytam raportów o pogodzie, we wszystkich mainstreamowych stacjach mówią: no będzie kiepsko, niestety deszcz będzie padał. Zamiast, moim zdaniem, zamiast wytłumaczyć ludziom: słuchajcie, cudownie, będzie deszcz padał, w jesieni kartofle będą tańsze.
Czasami trzeba wierzyć w łaskę, prawda? Bo mniej więcej tak chyba jesteśmy zakodowani, że i tak nam nie wyjdzie, prawda? Jak nas oszukają, prawda? Nas zdradzą, prawda? I tak, i cokolwiek byśmy robili, i tak zostaniemy, wyjdziemy na głupków, prawda?
Tak.
Ale taka, i będziemy cierpieć z tego powodu,
tak.
Bo zostaliśmy oszukani, zdradzeni. Ale może czasami nam, ktoś mówi, no to pomóż sobie sam. W moim pokoleniu było takie piękne stwierdzenie: obywatelu, pomóż milicji, bij się sam, prawda?
Czyli my jesteśmy to same pokolenie.
Ale ta była piękna ironia, prawda? Pomóż milicji, bij się sam. Tak. Ale zobacz, nie wierzymy w to, że sobie sami możemy pomóc. Nie, że będziemy trwać w swoim zacietrzewieniu i głupocie i strachu tak do samego końca, ale czasami...
Umiesz liczyć, licz na siebie. Jednak jest to powiedzenie.
Tak, tylko że akurat my na siebie zupełnie nie liczymy, bo... A przecież no, to są dwa... To nawet jeden z takich młodszych publicystów powiedział, wprowadził takie słowo niedasizm, prawda? Że to wiadomo, że tu się nic nie da, prawda? I zresztą mówił o notabene realiach III Rzeczpospolitej. I mówią, że to prawda, że w Polsce Ludowej tam się coś udawało, na przykład jakąś tam hutę wybudowali, ale po co nam ta huta, prawda? Tak, no, po co nam ta huta? Więc wracając do wątku, skoro nie mamy, tak, skoro nie możemy sami sobie pomóc, to może czasami Pan Bóg nam pomoże.
No myślę, że cały czas pomaga, ale my
no właśnie nawet nie wiemy.
Jesteśmy za głupi.
I właśnie tym deszczem to nam pomaga.
No właśnie.
No niech nam się coś uda, prawda? Skoro to, co planujemy, nam nie wychodzi, albo wręcz albo z efektem tak zwanym przeciwstawnym, to niech nam chociaż nasze zwalczanie ocieplenia klimatu zostanie zanegowane poprzez to, że będzie zimno w czerwcu, w maju też było zimno, jeszcze w dodatku będzie deszcz padać, czyli...
Nie. Ja sprawdzam, przepraszam, pierwszy raz ci zaprzeczam w naszej wieloletniej... Ja mam w telefonie pogodę i sprawdzałem w maju i w czerwcu. W Warszawie było mi przeciętnie o jakieś 5 stopni cieplej niż na Naxos, niż u mnie.
U nas było cieplej.
W Warszawie było cieplej niż w Grecji. Wiele, wiele razy. Wiele, bo ja sprawdzam, mam coś takiego, że mam umieszczony Naxos. No, niestety teraz zmieniło się. Mamy 17 stopni, wczoraj było 29. Na Naxos jest w tej chwili 26. Ja nie lubię gorąca po prostu. Nie wiem dlaczego, być może jest to z wiekiem. Ale ja mam apel taki do tych ludzi, którzy o pogodzie mówią. Tłumaczcie ludziom, że Ziemia potrzebuje wody. Już nie mówię o tej religii klimatycznej, bo ja nie wierzę w żaden klimatyzm. Chyba ty też nie, nie wiem. O tym nigdy nie rozmawialiśmy, ale ja kocham filmy dokumentalne, oglądam Discovery History, no, przyrodnicze i tak dalej. Odkrywają w północno-zachodniej Irlandii odkryto miasta 60 metrów pod ziemią. Poziom wody w oceanach i morzach zwiększa się od mniej więcej 12-13 tysięcy lat. I dalej się zwiększa. Czy przyspieszył? Twierdzą ludzie, że ekologiści, czy jak to, jak ich nazwać, ekologicy, bo ja jestem ekofilem, ale na pewno nie jestem ekologiem. Oni twierdzą, że rewolucja przemysłowa przyspieszyła ocieplenie klimatu. No ale jak? No jeśli się, wiesz, szuka teraz Kleopatry, grobu Kleopatry.
Pałacu.
I pałacu.
O tej samej Aleksandrii pomyśleliśmy.
Nie. Moja mama się tam urodziła.
Mój Boże, zazdroszczę.
Oj, złapałem cię.
Nie powinienem.
Nie powinieneś.
A dlaczego?
No nie wiem. Znaczy wiem dlaczego. To słowo jest. Ja jestem zazdrosny. Byłem zazdrosny, teraz już za późno. Tylko o kobiety. O nic innego, jak ktoś robił karierę, mój kumpel, to ja się z tego cieszyłem, nie zazdrościłem. Rzeczywiście otoczenie zazdrościło. A ja nie. Ale ja mam apel do tych ludzi, którzy mówią o pogodzie. Uświadomcie społeczeństwu, bo my nie mamy takiego zasięgu, jak wy macie. Uświadomcie społeczeństwu, że deszcz jest dla nas dobry i że te zmiany klimatu... A może się biorą z tego, że dużo mięsa musimy spożywać i Amazonka jest wycinana. No Amazonkę wycinają, żeby pastwiska robić, nie? Znaczy lasy amazońskie, przepraszam.
No i Boże, powiem ci tak, że jeżeli los nam sprzyja, a na wpływ na pogodę, jak okazuje się, mamy szczęśliwie niewielki, bo na pewno byśmy uwierzyli, że mamy na niego wpływ, zrobiliśmy coś wyjątkowo głupiego, prawda? I tak, wyjątkowo głupiego. No czego ten tak zwany ekologizm obecny jest przykładem. Powiem ci to tak, skoro przyznałeś się do tego, to ja też się do czegoś przyznam bez bicia. I niekoniecznie przestraszony rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Powiem, że przez wiele lat uważałem, że ochrona środowiska, takiego najszerzej i najprościej pojętego, i najszerzej i prostą, jest takim szlachetnym przesłaniem. Że i nawet się szczyciłem tym, że warto ustąpić w imię ochrony na przykład drzew, lasów, imię ochrony tej łąki, tej błotnistej łąki, że niekoniecznie trzeba wszystko zmeliorować. I potem się okazało, że na moim naiwności tak, zbudowano biznes ekologiczny. Tak,
o, jest, tak. Właśnie.
I wyszedłem na oczywiście pożytecznego idiotę, prawda? Którego zresztą pociesza mnie to, że nie byłem jedyny, prawda? Czy nie, jako nie jedyny zostałem tym głupkiem, którego oszukano. I którego oszukano dlatego, że on naprawdę wierzył, że w tym nie ma biznesu, takiego złego biznesu. Na przykład, żeby pretekstem ochrony najprościej pojętego środowiska odbierać nam nasze umiejętności. Odbierać umiejętności, nasze, no już nie chcę powiedzieć o aktywach, że będziemy szukać rozwiązań, które będą zgodne z naszymi marzeniami, ale których szkodliwość będzie co najmniej ograniczona, prawda? Będziemy szukać o tego, co byś ty... Tobie na pewno będzie to bliskie. Kompromisu między dobrem a złem, tylko to dobro ma bardzo wiele twarzy. Nie ma jednej. Czyli ma... tak jak piękno jest pojęciem uniwersalnym, natomiast w obrazów pięknych, które są przeciwstawne, które są wzajemnie, przeczą sobie, jest bardzo wiele. Piękno ma też wiele twarzy i to jest to właśnie przewaga piękna, że właśnie ilość tych twarzy i wizerunków pięknych jest nieograniczona i jeszcze można coś do tego dodać.
Jeszcze można, ale piękne było przemówienie wczorajsze czy przedwczorajsze. Jak się nazywa ten... Teraz jest największy kościół katolicki na świecie, Sangria.
A, w Hiszpanii. Tak, Gaudi.
Tak, Gaudi to budował, wiedział, że nie skończy.
Jeszcze buduje.
I właśnie zakończono.
Ach właśnie, przedwczoraj. 160 lat. Powiedz.
Tak, i przemawiał papież, ale przemawiał również taki człowiek, aktor z Hollywood, kina akcji, Antonio Banderas. Który stwierdził publicznie, tam setki tysięcy ludzi, stwierdził, że Kościół, dzięki Kościołowi powstała sztuka, wielka sztuka. Wiesz, no jednak to Kościół był mecenasem. My teraz mamy ministerstwa, które są prowadzone przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o sztuce, ale... No przecież Michał Anioł, no Leonardo da Vinci, no wymieniać tego można bardzo dużo. I to jednak coś, wiesz, ja to mówię, ludzie w Lewackiej mogą się dziwić, że takie rzeczy mówię. Mój ojciec mnie uczył, że Jezus Chrystus istniał, żył i był poważnym filozofem. Mój ojciec był komunistą, nie zapominaj, to nie mógł mówić, że był Synem Bożym.
A w tym takim komunistom, którego słowa już nie wolno używać, bo ma być to syndrom zła, prawda?
Tak, ale on był prawdziwym komunistą i w 68 wyrzucili go z partii. No wiesz, oni nie potrzebowali w tym PZPR-ze komunistów, oni potrzebowali, teraz się to powtarza, jak widzisz, co się dzieje, oni potrzebowali urzędników i czy ludzi, nie myśl o nic, tylko my zaczynamy.
A to już mnie zainspirowałeś. Tak. Widzisz, ja ci powiem, że w pokoleniu, które było już tu raz przywoływane, te, które się bało, tak, które prosiło o wybaczenie, żeby ich zrozumieć, że chcieli żyć mimo, chcieli przeżyć zło, tak, i przeżyli zło, ale został strach przed tym złem. Nawet nie dlatego, że ono mogło wrócić, bo oni wierzyli, że może wrócić to zło. Te zło to byli Niemcy, żeby nie było wątpliwości, nie żadni naziści. Jakbym powiedział im, że są jacyś naziści, to oni by zapytali, o czym mówisz?
Ja z Ameryki, jeszcze zapamiętaj ten temat, ale a propos nazistów, ja to zauważyłem mieszkając kilkanaście lat w Stanach, 11 lat, czyli nie kilkanaście, i zauważyłem, jak się zmieniała, jak zmieniali słownictwo. Czytałem gazety New York Times i San Francisco Chronicle, czytałem, i tam coraz mniej pojawiali się Niemcy, a coraz więcej naziści. I coraz mniej, aż w końcu to się zmieniło i już się nie mówi o Niemcach, tylko o nazistach.
I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że można słowem, wymianą słów zafałszować do cna przeszłość, prawda? Tak zafałszować tak do cna.
I to się dzieje.
To jest to zawłaszczenie, które ty mówiłeś na przykładzie Greków z tej starożytnej, tak, Grecji, że ty przepraszałeś za tą wpływ starożytnych Greków na cywilizację zachodnią, ale to jest właśnie ta sama uzurpacja, tak samo to zamiana słowa. Wymiana słowa, wszystko pozostało bez zmian, poza najważniejszym słowem i wszystko okazuje się fałszem. Zwróć uwagę, jedno słowo wystarczy wymienić. Niektórzy rozgrzeszyć winnych i ustanowić nowego winnego, którego nie ma, prawda? Więc on się już bronić nie będzie, nawet bo nawet winny ma prawo do obrony.
A powiedz mi, zaraz posłuchamy przepięknej muzyki. To będzie Rachmaninow czy Czajkowski?
Czajkowski.
Szósty koncert fortepianowy. Zanim to powiemy, to chciałbym przed tym tylko... Albo po tym. Chodzi mi o nazistów. Zaczniemy od nazistów. Tak. Bo nazista to jest narodowy socjalista. Prawda? Po niemiecku. Słuchajmy muzyki. Chciałem też, wracając do klimatyzmu, I do tego pamiętam, jak w czasach PRL-u, kiedy mieliśmy po kilkanaście lat, jak nasi, czy no nie, powyżej 20 pewno.
No zdecydowanie, ja też miałem, ja już ja 30 nawet przekroczyłem.
Wtedy. No dobrze, ale śmialiśmy się albo krzyczeliśmy na to, że Sowieci odwracają bieg rzek. Co to jest? Jaki wpływ zły na naturę? Tylko ci ludzie, którzy to mówili wtedy, jak się bardzo antysowiecko zachowywali, nie zdawali sobie sprawy, że biegi rzek zmieniali już Babilończycy, no Mezopotamia.
Znowuż wracamy do tego wątku, którym już wraca jako taka mantra w naszych rozmowach. Można starać się zrobić cokolwiek dobrego i przy okazji bardzo dużo spieprzyć. Proszę mi wybaczyć, że te słowo użyłem. Nie wypada i go...
Powołaj się na dziewczyny tak. Ze strajku kobiet i mów, jakie tak, słowa
tak,
chcesz.
Tak, więc dlatego usprawiedliwiam się, no bo nie chcę nikogo epatować takimi tak zwanymi wykrzyknikami w toku opowieści. Można zmieniać świat taki, tak dosłownie, taki sposób definitywny i można zmieniać ten świat tworząc coś, co by można by było nazwać wartością dodaną. To taka dziedzina, której się zajmuję zawodowo, czyli można dużo się napracować i niczego nie stworzyć, prawda? Czyli sama praca nie tworzy czegoś nowego, coś, co pozostanie, co jest czymś więcej niż poniesione nakłady.
No znamy to z czasów obozów niemieckich, tak. Obozów koncentracyjnych, gdzie trzeba było kupę kamieni przenieść na jedną stronę tak, i wrócić można, z powrotem. Tak.
I wcale to nie wcale nie jesteśmy wolni od tego, że nasze nawet najlepiej pojęte plany, zamierzenia, nawet czasami nawet sformułowane w najlepszej wierze, stworzą tego, co się nazywa ich przeciwstawieniem, czyli się narobiłeś, tak jak pod koniec życia niektórzy mówią, całe życie się zatyrałem, prawda, to cecha charakterystyczna mężczyzn w tej części świata, zacharował się, czekał emerytury, poszedł na emeryturę i umarł, prawda, dlaczego? Bo przestał charować, prawda, tak, to jest niestety prawdopodobne, dla nas mężczyzn jest to jedno z większych zagrożeń, zacząć się leczyć i odpoczywać.
No niestety coś o tym wiem.
Ale są nawet takie czasami przypadki, że racjonalny w założeniach pomysł da ową wartość dodaną. I pamiętam taką kiedyś opowieść jednego z moich, to jest ten zawód, którego jak byłem młody, to chciałem go całe życie wykonywać. Oczywiście wiadomo, że wszystko to, co się zdarza w naszym życiu, jest efektem zupełnego przypadku. I wtedy wydawało mi się, że taki ktoś, kto opowiadał o tym, jak on poprawiał swoje obrazy. I mówi, że gdyby on, malarz, no, olejem pracował, więc powiedział, olej ma tę przewagę, a zarazem wadę, że obraz można wielokrotnie powtarzać, poprawiać, ale jednak wtedy, i chyba teraz tak samo, nie można przywrócić status quo ante, że tam zamalujesz również to, co, tym, czymś, co było, to, co było lepsze, czymś, co było gorsze. Tak. Już tego nie wrócisz. Można tak całe życie. I on mówił, posłuchaj, strzeż się tego, abyś całe życie poprawiał jeden obraz, ten jeden obraz.
Ale byli malarze, którzy musieli malować na tym samym obrazie, bo nie stać ich było na kupno nowego Blade Runu.
No bo jeżeli to, co tworzyli, nie byli tego pewni. Znasz to stwierdzenie, że sztuka to jest egoizm, najwyższe stadium egoizmu w imię piękna.
Wow, nie znam tego stwierdzenia. Ale to na pewno nie starogreckie.
Renesansowe.
Czyli łacina.
Czyli trzeba mieć jeszcze na tyle egoizmu i odwagi, żeby bronić tego, co się stworzy. A jak się będziemy bać, będziemy niepewni, będziemy teraz zamalowywać, cały czas poprawiać. Widzisz, jest w tej metaforze coś znacznie poważniejszego. A chciałem być taki trochę ironiczny. Zwróć uwagę, możemy cały czas poprawiać nasze życie, obraz naszego życia, zresztą przeszłość tak cały czas poprawiamy. Co pewien czas opowiadamy jego lepszą wersję, prawda?
Tak.
I z biegiem czasu ta wersja się coraz bardziej, ci nasi zmarli, dawno zmarli, już są tacy doskonali.
Tak.
Tak. I tak już są tacy, nazwijmy to nawet czasami nieznośni w swojej doskonałości.
Tak.
Ale my... W pewnym momencie, tak jak z tym obrazem,
tak,
powinniśmy skończyć, tak jak książkę pisząc, trzeba ją kiedyś umieć skończyć, a potem jeszcze w dodatku mieć odwagę ją bronić.
No, wydać przede wszystkim.
No, ale, a potem jeszcze ją
jeszcze
bronić.
Ją bronić.
Nie bronić. Jeżeli, czyli cokolwiek twórczego stworzymy, musimy uwierzyć w to, że to jest twórcze. Najpierw my musimy uwierzyć, niekoniecznie musimy mieć rację, ale potem musimy mieć odwagę bronić tego dzieła. I mieć również świadomość tego, że my w tej walce, w tej obronie możemy przegrać. Tak, przegrać.
No, czyli trzeba mieć to, czego przeważnie ci politycy, których słuchamy tutaj, nie mają. Trzeba mieć plan B i plan C.
O, na pewno.
Prawda? A nasi, a propos tego strachu, to widać, oglądam. No wiesz, ja mam 75 lat i jestem uzależniony od telewizji. Niestety. Bo to jest najłatwiejsza forma odbioru informacji. Dla mnie przynajmniej. Dla starszego pana. Jak ja widzę tych ludzi, oni się ciągle boją. Nie potrafią postawić na przykład z tym orderem. Ale przed tym orderem Orła Białego to ci powiem, że moi znajomi, wielkie teraz gwiazdy muzyki współczesnej, czyli jazzu, rocka, nie mówię o współczesnej typu Xenakis czy Warszawska Jesień, tylko mówię o tej popularnej muzyce. Czytam ich.
Ten modernizm, który ma już 100 lat, prawda?
Tak, no,
to jest nowoczesny,
tak,
prawda? Ta nowoczesność, tak, nowoczesność się nic nie zmienia, prawda?
I czytam ich autobiografię. I czytam i o czym nie wierzę. No przecież to było inaczej. Drugiego czytam. No nie, no co on nie pamięta? Trzeciego, czwartego. I doszedłem w końcu do wniosku, że patrząc na ten sam kolor, o proszę, ja powiem, że to jest pomarańczowy, a ty powiesz, że jest żółty. I zapamiętamy sobie za 10 lat, no przecież żółty był ten kolor. Nie pomarańczy. Te same fakty widzimy inaczej. Bierzemy udział w tej samej akcji, powiedzmy, ale inaczej ją pamiętamy, prawda?
Wiesz, to jest trochę, kontynuujesz w jakimś sensie to, co powiedzieliśmy o tej przeszłości poprawionej.
Tak.
Tak, zresztą słusznie poprawionej, bo wtedy ona jest lepsza, prawda? Bo w przeszłości poszukujemy pocieszenia. Niedawno słyszałem takie bardzo mądre stwierdzenie, znaczy nawet nie tyle mądre, co obrazowe, bo ono mniej więcej brzmiało tak, że w historii, czyli opowieści o przeszłości, czyli tego, czego już nie ma, obiektywizmu jest 30%, a 70% polityki i chciejstwa,
tak,
ale za to w polityce jest 70% tej poprawionej historii, prawda?
Tak.
I to, z czym my tu mamy dzisiaj, bo zainspirowałeś mnie tą opowieścią o tym, o orderze Orła Białego.
Tak.
Powiem tak.
Ale mówisz o Katarzynie Wielkiej czy o Fryderyku?
O mój Boże, jeszcze po drodze to jeszcze było wiele innych postaci.
A jeszcze Schroeder,
tak, prawda? Tak, Schroeder, mój Boże. Przypomniano nawet Benito Mussoliniego. Już
on też miał, tak?
Tak, też. Z litości nie będziemy mówić, kto to jeszcze dostał wśród bonzów tamtej epoki. Powiem tak... nasza polityka, znaczy... obraz, estetyka, bo to bardzo ważne, tej, nazwijmy to, polityki wschodniej, tej, którą, no, tej obowiązującej, poniosła taką druzgocącą, taką nokautującą klęskę. I ten właśnie, to wezwanie do odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu jest jakimś oczywiście spazmatycznym ruchem, całkowicie oczywiście w tej sytuacji w ogóle zasadnym, tak żeby nie było wątpliwości, tak nie było żadnej, tylko że po pierwsze nie trzeba było tego dawać, bo zapowiedź tego, co zrobił prezydent Zełenski, już bardzo dawno została nam poinformowana, tylko myśmy wtedy nie umieli tego zauważyć.
Nie, ty umiałeś to zauważyć, bo czytałem w Myśli Polskiej twoje artykuły na ten temat.
Ale one nie mają, jak wiesz, żadnego znaczenia, bo nie zaliczały się do tak zwanej prawdy obowiązującej. Zwróć uwagę, to jest, no teraz nie chcę się rozgadać, ale postaram się
proszę bardzo, my mamy czasu ile chcemy. Znaczy 12 minut.
Mam zaszczyt znać i czasami od wielu lat, dziesiątków lat mieszkających w Polsce Ukraińców, I to ludzi jak najbardziej autentycznych, to znaczy nie takich zaczadzonych naszym inteligenckim relatywizmem, ani także naszym inteligencką obawą, że będziemy zbyt jednoznaczni, bo my musimy być tacy pogłębieni w tym, co mówimy, więc to musi być takie troszeczkę mętne i może nam ktoś odczyta w tym naszym mętniactwie. To jest oczywiście autoironia, coś, co będzie wartościowego. To są ludzie pracy, bo tacy do Polski przyjeżdżali do ciężkiej roboty. I co powiedzieli, że cały czas, przez cały okres radziecki, a oni czasami ten okres radziecki pamiętali, a już na pewno przez ten okres od 91 roku, od Kuczmy, ten twór, jakim była radziecka Ukraina, radziecka, pamiętajmy.
Ale
to
kto stworzył tą Ukrainę? Bo ona, ta Ukraina ma chyba ze 100 lat, tak? Czy 100 ileś?
Mój Boże, no stworzył ją Nikita Chruszczow, prawda? Zresztą, który się sam przedstawiał jako Ukrainiec. Natomiast tak niektórzy nawet twierdzą, że miał silniejsze korzenie polskie niż ukraińskie. Nikita Chruszczow, ówczesny sekretarz generalny, przyłączył do ukraińskiej SSR te tereny, łącznie z Krymem. To właśnie wtedy ten Krym się stał. To było na okrągłą rocznicę ugody peresławskiej, prawda, kiedy to Chmielnicki oddał się pod władzę Aleksego Michajłowicza, czyli cara, tak, wielkiego księcia moskiewskiego i cara. Jeszcze wtedy nie do końca tak, ale już używał tego tytułu cara. I on powiedział tak, że szukano tożsamości, czy jest jakaś tożsamość łącząca na przykład Zakarpatczyków z Rusi Zakarpackiej, z tą galicyjską Ukrainą, czyli tą, która przed wojną należała do Rzeczpospolitej, z Ukrainą tą kijowską, już nie mówiąc charkowską. I powiedział tak, że tak naprawdę to te poszukiwania niezbyt, zresztą no, ci, którzy poszukiwali, to chcieli coś znaleźć, nie znaleziono tego, co łączy. I wtedy, pamiętam, to było jeszcze przed chyba 20 laty, powiedział jeden z moich wspaniałych interlokutorów, że największą groźbą, że będzie zawłaszczenie świadomości ukraińskiej poprzez tych tak zwanych zachidników. To są, to jest zachidnik od wschidnik, to jest od wschodu, a zachidnik to nie jest, on nie zapadł po rosyjsku, tylko właśnie z ukraińskiego. Zachidników, czyli tej tak zwanej świadomości galicyjskiej, z wschodniej Galicji, czyli tej, no, która no, gdzie wśród symboliki tego jest UPA, Bandera, prawda, UON, prawda, te wszystkie organizacje. I to nastąpiło.
A czy to były organizacje nacjonalistyczne czy nazistowskie? Bo jak mówimy o Niemcach, to naziści. Prawda? Ja mówię zawsze niemieckie obozy koncentracyjne i nikt mnie tego nie oduczy nigdy w życiu. To oni stworzyli, znaczy nie, Brytyjczycy stworzyli wcześniej oczywiście.
Wzorce tak, dla burów, tak?
No właśnie. ale Niemcy kontynuowali. Ale nie mówię naziści kontynuowali, mówię Niemcy kontynuowali. Teraz tak, no Niemcy to naziści, jak NSDAP, no to jest nacjonalistyczna, nie, narodowa,
socjalistyczna partia robotników,
nie wiem.
Arbeitpartei, tak. Prawda, Arbeitpartei.
A teraz to, a teraz ich nazywamy nazistami. Czy to jest tylko od tych pierwszych słów i dlatego mówimy naziści, bo moglibyśmy mówić też nacjonaliści, bo Niemcy byli hitlerowcy nacjonalistami
tak
również.
Wiemy, to jest to słowo fałszywe, które właśnie miało zafałszować i zafałszowało przeszłość i znalazło winnego, którego nie ma, więc można go spokojnie skazać na wszelką banicję, prawda?
Tak.
Najlepiej skazać tego, kogo nie ma, prawda? Więc on się przecież nie odwoła, prawda? Więc, a poza tym można go poświęcić. Natomiast wracając do wątku, który zadałeś pytanie. Nacjonalizm, użyję tego słowa, ten galicyjski, chłatczyna, prawda, tak oni to nazywają.
Nie znam tych słów.
Ja
byłem zwolniony w szkołach podstawowych w polskiej szkole, bo chodziłem również do greckiej. Byłem zwolniony z rosyjskiego i niestety zamiast się uczyć tego rosyjskiego, niestety mój ojciec mnie zwolnił z niego. Miałem godzinę dziennie mniej. Dobrze, przepraszam.
Wracając do tego wątku, zwróć uwagę, ten nacjonalizm, ten, który dzisiaj jest nam przedstawiany jako nacjonalizm ukraiński. Tam. To mi wytłumaczono, nieprawda. To jest część Ukrainy. Część Ukrainy, tak, tak. Ona to spełniła się ta zła przepowiednia mojego interlokutora, Ukraińca, żeby obywatela ukraińskiego. Aha. Tam jest taki bardziej skomplikowany problem. Oni wiedzą, co to znaczy słowo Ukraina. To jest słowo polskie, Ukraja.
Tak, tak. Prawda?
Czyli kresy. Tak. Kresy, ale to nie tylko z tej strony. Natomiast oni są Rusinami. To są Rusinami. Tam była Czerwona Ruś, tam Ruś Czerwieńska, grody czerwieńskie, między innymi z tych grodów czerwieńskich, które ruskich, tak, tak, ruskich grodów czerwieńskich zrodziła się właśnie ta Ruś galicyjska, ta, którą ciągłość historyczna doprowadziła do czasów współczesnych, że ta to, co my nazywamy nacjonalizmem ukraińskim. I to, co nastąpiło teraz, to znaczy utożsamienie tego nacjonalizmu ukraińskiego, tego wrogiego nam, żeby tak. Nie było wątpliwości. Nie mówmy, że cała Ukraina, ta w tym wydaniu postradzieckim, w tych granicach jest antypolska. Nieprawda, nieprawda. Zakarpatczycy nie byli nigdy antypolscy, a już ci z reguły rosyjskojęzyczni, ale obywatele Ukrainy z terenów, ci tak zwani wschidnicy, w odróżnieniu
to znaczy
od
zachodu. Wschodni.
To jest ta Ukraina, która
to znaczy
przed
Noworosja się nazywa?
Nie, to są to Charkiw.
Nie prawda? Znam się na tym.
Tutaj po rosyjsku jest Charków, po polsku Charków, prawda? A po ukraińsku jest Charkiw. Ci, którzy doznali tego wielkiego głodu w czasie
Związku Radzieckiego. Stalin ich zagłodził podobno kilkadziesiąt milionów ludzi.
Miliony. Już miliony. Oni nie są. To nie jest ta sama świadomość ukraińska. Też się uważają za Ukraińców. Oni szukali własnej tożsamości. Uwaga. Do dzisiaj istotna część obywateli Ukrainy, nawet tych, którzy są dzisiaj w Polsce i uciekli przed wojną,
tak.
Nie jest, po pierwsze, nie utożsamiajmy, że jest antypolska, bo antypolska, zgódźmy się, jest ta tradycja, którą my kojarzymy z UPA, Ukraińską Powstańczą Armią, z masowymi mordami, które dokonano w imię ideologii, tak, ideologii, na zbrodniczej ideologii. Jeszcze jestem z tego pokolenia, które uczyło się, znaczy czytało książki, nawet można było filmy obejrzeć o zbrodniach pokonanych przez wykonaniu upowców. Taki tak. jest film, który na pewno obecnie będzie może przeżyje.
Warszawskiego, tak?
Tak? Nie, on się nazywa Ogniomistrz Szkaleń.
A, z tak.
Wiesławem Gołasem. Przerażający tak. film w swojej wymowie beznadziejnej walki, takiej bez sensu tych tak. ludzi i takiej nieznającej żadnego kompromisu. Dlaczego o tym mówię? Daję te przykłady. Ten powoli następowało zawłaszczenie świadomości ukraińskiej właśnie przez tą świadomość zachidników, tych którzy czczą Banderę. Tak. Oni zawłaszczyli w naszej świadomości również, aha, że to jest tylko to jest Ukraina, reszta to nie jest.
To jest ważne. Jeszcze raz, zawłaszczyli w naszej świadomości, tak. nie w swojej. O to jest...
Bo przecież...
Nikt o tym nie powiedział.
Tak, że to jest jedyny wzorzec świadomości ukraińskiej. Oni mówią, ci, którzy tam żyją, mówią niekoniecznie. To jest konglomerat wielu nawet narodów. Tak. Tam jest bardzo istotna różnica.
No, Odessa, Grecja i tak dalej. Ale na koniec, bo mamy jednak mniej czasu... Jest takie ryzyko. Teraz bo ci politycy i dziennikarze się podniecają. Ja się nie uważam za dziennikarza, uważam, że jestem rozmówcą. Ja zapraszam do rozmów, prawda? My sobie rozmawiamy ze sobą, a nie ja prowadzę wywiad z tobą. Ale ja się boję o te miejsca pracy. Dlatego, że Ukraińcy pracują tutaj na etatach. Jest ich na etatach w Polsce, jest około miliona podobno, czy powiedzmy 750 tysięcy, żeby nie przesadzić.
Legalnie zatrudnionych,
którzy odprowadzają ZUS, odprowadzają podatki. Ty się na tym znasz przecież. Znaczy najbardziej się znasz w Polsce na tym. Czy nie jest ryzyko, kiedy ci durni... Przepraszam. Czy nie istnieje ryzyko, że politycy i dziennikarze, niektórzy politycy i niektórzy dziennikarze doprowadzą do tego, że ci, którzy tu legalnie pracują, którzy odprowadzają dla nas podatki, pojadą sobie do Niemiec. W rok można opanować niemiecki, żeby pracować na zbywaku.
To jest w dalszym ciągu... Ta jest ta groźba, oczywiście, że tak. Zresztą nawet częściowo to się zdarzyło.
Ale chcemy,
2 miliony ludzi po 2022 roku, natomiast zostało ich, milion zostało, nawet przez Polkę to się nawet więcej przetoczyły te fale uchodźcze. Ale powiem ci najprościej. Tak. Dzisiaj jedyną wartością, o którą będą toczone wojny, a kto wie, czy one się już nie toczą, jest młody. Młody to również do 40. Dzisiaj tak. to młodość jest do 40.
Tak.
Młody, chętny do pracy, albo mężczyzna, albo kobieta, to nie ma żadnego znaczenia. Tak. Dzietny, nietworzący diaspory, i dający się szybko asymilować. To na przykład szybko nauczy się języka i będzie w tym języku zaczął myśleć. Z Polski wyciśnięto takich 2 miliony, z Ukrainy, uwaga, 10 milionów. I jeszcze można z tych krajów coś wycisnąć. I tak samo z naszego kraju można wycisnąć tych, którzy chcą tu mieszkać, bo to jest... Ten świat wymiera. Biały świat, ta kultura, ta cywilizacja Zachodu wymiera, więc walczy o kogoś, kto będzie chciał podtrzymać jej byt.
Profesor Witold Modzelewski, a jeszcze na koniec podsumuję, że my chcemy, żeby ci Ukraińcy zostali u nas i pracowali. Żebyście nie myśleli, że jesteśmy przeciwko nim. Dziękuję profesorze.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam. Zapraszam zawsze, tak powiedzmy.
Bardzo dziękuję. Na pewno, jeżeli mnie przyjmiesz, skorzystam z zaproszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.